Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak.
Cześć. Dzisiaj będzie o tym, że konsekwencje pewnych decyzji może ponosić jeszcze wiele pokoleń do przodu i o tym, jak to się stało, że kiedyś gdzieś jakiś wilk postanowił, że ta osada ludzka wygląda całkiem spoko, jest ciepło, pali się ogień, leży tam coś do jedzenia, a jakiś czas później jego przodek jest mopsem i z króla puszczy stał się najbardziej niepoważnym stworzeniem ze wszystkich niepoważnych stworzeń. Porozmawiamy sobie o tym, jak się to nasza piękna, wspólna historia zaczęła. Pies jest pierwszym udomowionym zwierzęciem. I tutaj teorii jest kilka. Niektórzy mówią, że było to nawet 100 tysięcy lat temu, niektórzy, że 30 tysięcy, ale przyjmijmy sobie taką najbezpieczniejszą wersję 14 tysięcy lat temu. Co do tego raczej się wszyscy zgadzają. Później było długo, długo nic. Koło 10 tysięcy lat temu udomowiliśmy kozy i owce, koło 7 tysięcy konie i świnie, a na przykład pszczoły dopiero 6 tysięcy lat temu. Są też różne gatunki, które człowiek trzyma stosunkowo od niedawna, jak na przykład strusie. Ale one nie są udomowione, tylko po prostu oswojone. Ich dzika wersja nie różni się niczym od tej, którą trzymamy na fermach czy przy domach. Także pies jest zwierzęciem, z którym żyjemy zdecydowanie najdłużej razem. I było kilka teorii, jak to się stało. Niektórzy sądzili, że po prostu ludzie zaczęli wyłapywać małe wilczki, bo były urocze, fajnie dogadywały się z dziećmi, a jeszcze miały kilka innych zalet. Na przykład ostrzegały o niebezpieczeństwie, jak ktoś się zbliżał. I z czasem te oswojone wilczki zaczęły się przekształcać w psy. Ale to, że jakiś wilk jest oswojony, nie zmienia jego genów. Nie sprawi, że jego potomstwo też będzie bardziej przychylnie nastawione do człowieka. Także ta teoria umarła. I obecnie uważa się, że po prostu to psy zdecydowały, że chcą żyć z nami. Najprawdopodobniej wyglądało to w ten sposób, że część wilków w różnych częściach świata postanowiło sprawdzić, co się stanie, kiedy podejdą bliżej do obozowiska ludzi. Okazało się, że nie podchodzą tam inne dzikie zwierzęta, które boją się człowieka. Leży tam mnóstwo śmieci, które można po prostu zjeść. Można znaleźć jakieś schronienie, a z punktu widzenia człowieka to towarzystwo też miało swoje plusy. Psy ostrzegały o niebezpieczeństwie, ktoś w końcu posprzątał ten cały syf i odpadki, a w sytuacji głodu, kiedy nie dało się niczego innego upolować, to można było takiego psa po prostu zjeść. Są teorie, które mówią, że człowiek stał się człowiekiem dzięki psom, bo przez ich towarzystwo na polowaniach węch przestał być tak kluczowy jak wcześniej i cała jama nosowa i układ odpowiadający za węch mógł się zmniejszyć, dzięki czemu rozwinął się układ mowy i mogliśmy się coraz lepiej porozumiewać ze sobą. Jeżeli to prawda, to zawdzięczamy psom dużo więcej niż nam się wydaje. Ale tak czy inaczej, najprawdopodobniej to przodkowie psów podjęli decyzję, że będą żyli razem z nami i było też wiele pomysłów, kto tym przodkiem tak naprawdę był. Niektórzy uważali, że to kojoty. Konrad Lorenz, który dostał Nobla za opisanie imprintingu, czyli takiego zjawiska, dzięki któremu przekonał gęsi, że jest ich mamą, odkrył po prostu, że małe gąski biorą za swoją mamę pierwszy w miarę pasujący obiekt, który zobaczą po urodzeniu. A Lorenz był przekonany, że psy pochodzą zarówno od wilków, jak i od szakali. I uważał, że pies, który wyje na grobie swojego pana, pochodzi od wilka, a ten, który tego nie robi, prawdopodobnie wywodzi się od szakala. Dzisiaj wiem, że to nieprawda i że wszystkie psy pochodzą od wilka, natomiast prawdopodobnie stało się to w różnych miejscach świata w miarę równocześnie. Skoro wydarzyło się to 14 tysięcy lat temu, to można się zastanawiać, ile taka przemiana z wilka w psa może potrwać. Okazuje się, że wcale niedługo. W 1959 roku rosyjski naukowiec Dmitrij Bielajew dostał za zadanie wymyślenie sposobu, dzięki któremu srebrne lisy hodowane na farmie będą mniej bały się człowieka. Na początku chodziło o to, żeby po prostu łatwiej je obsługiwać, natomiast bardzo szybko eksperyment poszedł w zupełnie niespodziewanym kierunku. Bielajew nie zrobił niczego skomplikowanego. Po prostu zaczął selekcjonować lisy, sprawdzając, jak bardzo boją się człowieka, czy jedzą od niego z ręki, czy czują się w jego towarzystwie mniej lub bardziej zestresowane. I zaczął krzyżować te, które najlepiej się czuły przy ludziach. Nie oswajał ich, nie robił nic więcej. Po prostu sprawdzał, jak się zachowują przy ludziach i na tej podstawie krzyżował. Szybko okazało się, że część lisków z tych miotów zachowuje się super przyjaźnie w stosunku do człowieka. W 10. pokoleniu było to około 18%, w 20. już 35%. Były to lisy, które nie uciekały na widok człowieka, jadły mu z ręki, bawiły się z nim, ale nie to było najciekawsze. Wraz ze zmianą zachowania zmienił się też ich wygląd. Zaczęły mieć oklapnięte uszy, puchate zakręcone ogony, zaczęły mieć różne rodzaje umaszczenia i niebieskie oczy. Poza tym ich czaszka się trochę skróciła i poszerzyła. Jednym słowem, te lisy coraz bardziej zaczęły przypominać psy. W notatkach do tego odcinka zamieszczę linki do zdjęć, jak te lisy aktualnie wyglądają. Jakiś czas temu farma nawet je sprzedawała, więc jeżeli ktoś chce sobie kupić takiego, to przynajmniej była taka możliwość. Te wszystkie zmiany, które zaszły u lisów, są bardzo podobne do tych, które różnią wilka od psa współcześnie. Krótsza i szersza czaszka, zakręcony ogon, klapnięte uszka. Wszystko to sprawia, że dorosły pies wygląda trochę jak szczeniak, a poza wyglądem też się tak zachowuje. Lepiej dostosowuje się do sytuacji, bawi się przez całe życie, jest mniej strachliwy i generalnie ma luźniejsze podejście do życia. I to zjawisko nazywa się neotenią, czyli przetrwaniem dziecięcych, młodzieńczych cech u dorosłego osobnika. Można się zastanawiać, dlaczego zwierzęta, które żyją z nami, przestają dorastać, zaczynają być po prostu wiecznymi dziećmi. Być może dlatego, że w dorosłej formie nie zniosłyby naszego towarzystwa, ale prawdopodobnie po pierwsze, zarówno takie zachowanie, jak i wygląd budzi u ludzi dużo silniejszą chęć i potrzebę opieki nad takim stworzeniem, a po drugie, dorastanie jest ogromnym wysiłkiem, dlatego jeżeli nie trzeba tego robić, jeżeli zaopiekuje się nami człowiek, to po co wydatkować tą energię? Psy w ogóle mają kilka unikalnych cech, które sprawiają, że tak świetnie do nas pasują. Między innymi świetnie radzą sobie z odczytywaniem tego, co wskazuje człowiek, i to zarówno palcem, jak i oczami. Inne zwierzęta, nawet oswojone i żyjące długie lata z człowiekiem, tego nie potrafią. A totalnym odjazdem są brwi, które wiele psów ma. Jest to po prostu sierść innego koloru nad oczami i nie ma to żadnego ewolucyjnego pożytku ani sensu. Poza tym, że taki pies wygląda dla człowieka mądrzej, jakby miał większą mimikę niż tak naprawdę ma i po prostu bardziej nam przypomina nas samych. Oczywiście to, że psy mają takie piękne, mądre, brązowe oczy i tak fajnie się je głaszcze i przytula, nie znaczy, że ludzie pozwolili psom żyć koło siebie, żeby się nimi opiekować. Psy pełniły bardzo dużo różnych funkcji na przestrzeni lat i nie ma drugiego takiego gatunku, który tak świetnie by się dostosowywał do zmieniających okoliczności. Na początku pełnił rolę przede wszystkim czyściciela ludzkich siedzib, ostrzegania o niebezpieczeństwie, pomagał w polowaniu. Przez bardzo długi czas były po prostu zwierzęciem pociągowym. Ciągnęły wózki, są ryciny, które pokazują psy biegnące w kółku, obracające mroże, na którym piekła się świnia albo jakieś inne zwierzę. Polowały na gryzonie, były psami pasterskimi. W niektórych częściach świata służyły jako podkładka w kościele, dzięki której nogi nie marzły aż tak bardzo. W odcinku numer 6 o tym, czy rasa ma wpływ na charakter psa, opowiadam trochę o łańcuchu łowieckim, o podziale psów ze względu na funkcje, jakie pełniły. Natomiast spójrzmy dzisiaj. Psy są dogoterapeutami, szukają narkotyków na lotnisku, pomagają osobom niewidomym, niepełnosprawnym i przy tym wszystkim musi być jeszcze najlepszym przyjacielem człowieka, cały czas oczywiście. Ciężko wyobrazić sobie lepszego pracownika. Jak trzeba, to się przebranżowie. Zmieniają się czasy, dostosuje się, nie ma sprawy. Tak samo jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, klimat, warunki, w których żyją. Jeżeli jest człowiek, to zawsze obok jest pies. Wynika to w dużej mierze z tego, że pies jest najbardziej plastycznym gatunkiem na Ziemi. Nie ma drugiego zwierzęcia, które tak by się różnił, jeżeli chodzi o wygląd, o funkcje, jakie pełni. Przy czym, biologicznie, to nadal jest wilk. Nadal, jeżeli pan mops pozna jakąś uroczą wilczycę i ujmie ją swoją osobowością, zaradnością, poczuciem humoru, będzie odpowiednio wytrwały, to z tego związku mogą być dzieci. Mam nadzieję, że nikt nie zrobi takich mieszanek. Natomiast nasi sąsiedzi Słowacy są bardzo dumni ze swojej rasy wilczaka czechosłowackiego, który jest po prostu krzyżówką owczarka niemieckiego i wilka. Jeżeli chcesz się dowiedzieć trochę więcej o udomowieniu psa, to nie ma lepszej książki niż Dogs, Lorny i Raymonda Coppingerów. To małżeństwo, które spędziło kilkadziesiąt lat życia na podróżowaniu po całym świecie i badaniu, jak to wszystko się wydarzyło. Jest wydana tylko po angielsku, ale napisana bardzo prostym językiem. Na koniec warto się zastanowić, czy to był w ogóle dobry pomysł ze strony psów, żeby podejść kiedyś do tego obozowiska. Z ewolucyjnego punktu widzenia na pewno tak, bo Szacuje się, że wilków jest teraz 400 tysięcy, a psów ponad 400 milionów, ale kur czy świń też jest znacznie więcej niż ich dzikich kuzynów. A czy mają fajniejsze życie? Nie sądzę. Wydaje się, że psy i tak traktujemy najlepiej ze wszystkich zwierząt, jakie udomowiliśmy, ale mnóstwo ras cierpi teraz na chroniczne choroby, bo ludziom taki wygląd się podoba. Chodzą na smyczy po galerii zamiast biegać sobie po puszczy, żerą jakieś chemiczne kulki bez smaku zamiast normalnego jedzenia, nie mówiąc już o tym, że niektóre muszą znosić swoich niestabilnych emocjonalnie właścicieli, którzy cały czas do nich gadają jeszcze. Nie ma tutaj łatwej odpowiedzi, ale warto się nad tym zastanowić albo spytać swojego psa. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Na razie.